Zanim przedstawię Wam dzisiejszego gościa, którą to gościnie zaprosiłam do studia, przeczytam Wam bulwersujące i mrożące krew w żyłach statystyki wynikające z badania Kantar, które zostało przeprowadzone na polskich nastolatkach. To badanie o polskich nastolatkach. Ponad 1/3, czy co trzecia nastolatka w Polsce twierdzi, że jest uzależniona od mediów społecznościowych. Blisko 70% przyznaje, że ogląda tam treści zaburzające ich samoocenę, a co czwarta ogląda treści zachęcające do samookaleczeń. 80% nastolatek w sieci czuje, że brakuje im pewności siebie, a ponad połowie nastolatek zdarza się myśleć, że jest bezwartościowa. Spotykamy się dzisiaj dlatego, że DAF, marka DAF oraz Fundacja Unaweza połączyły siły. Pierwsza to jest DAF Self Esteem, a druga to jest z fundacji właśnie Unaweza. Młode głowy połączyły siły po to, żeby dbać o zdrowie psychiczne i formę psychiczną nastolatek w Polsce, bo jest to duży problem. Dojrzewanie nastolatek i nastolatków przypada na czasy bardzo trudne. Po pierwsze pandemia, po drugie wojnę tuż za naszymi granicami, kryzysy gospodarcze, ekonomiczne na całym świecie. To wszystko sprawia, że nastolatkowie mierzą się z problemami, które przysparzają dorosłym dużo stresu i problemów. Co dopiero nastolatkom, które mogą się czuć zagubione. Przez to zamykają się w sobie, kumulują w sobie problemy, z którymi nie mają dokąd pójść. I właśnie po to, żeby miały dokąd pójść i żeby adresować ich potrzeby, powstały dwie te akcje. Marka DAF w ramach programu DAF Self Esteem oraz projekt Młode Głowy Fundacji Unaweza łączą siły, aby zadbać o zdrowie psychiczne nastolatków w Polsce. Ich profilaktyczne programy, ja pozwalam sobie czytać, ponieważ nie chcę absolutnie niczego pominąć, są już w tysiącach polskich szkół, żeby otwarcie rozmawiać o wyzwaniach i rozwiązaniach i wesprzeć mentalny well-being polskich nastolatków. W ramach wspólnych działań dostępna będzie lekcja warsztatowa w polskich szkołach oraz materiały, które będą wspierały i pomagały nastolatkom na stronach www.dawselfesteem.pl oraz www.młodegłowy.pl. A teraz wreszcie mogę przedstawić Amelię Zalewską, znaną w sieci bardziej jako Mela Modela, między innymi.
Cześć, bardzo mi miło i cieszę się, że mogę tutaj być i właśnie brać udział też jako część kampanii. Mhm. I mam nadzieję, że tutaj poruszymy kilka kwestii, które też będą mogły w jakimś stopniu poszerzyć właśnie tą perspektywę.
Tak, bo jesteś u progu dorosłości, dosłownie dzieli cię od osiemnastki kilka dni, a nas dokładnie dzieli, bo mamy urodziny w podobnym czasie, dokładnie 20 lat i z jednej strony ja wiesz, w ogóle nie czuję tej różnicy wieku, z drugiej strony widzę ją, jak przed chwilką rozmawiałyśmy sobie o naszych doświadczeniach, ale to jest dla mnie niezwykła okazja, żeby porozmawiać z tobą, bo z jednej strony łączy nas wspólna platforma, obie działamy w internecie, a z drugiej strony dzieli nas bardzo wiele, między innymi właśnie twoje dojrzewanie, bo ty zaczęłaś swoją karierę i działalność w internecie, gdy miałaś 9 lat. Ja miałam pierwszą styczność z internetem, jak miałam 12 i to było w szkole na informatyce. I to znaczy moja styczność z internetem to, że wpisałam zamiast www, był taki program na młodzieży, rowerbłażeja.pl, to wpisałam rowerbłażeja@tvp.pl, bo po prostu nie rozumiałam różnicy między adresem mailowym, a adresem e-mail, czy adresem strony. Chciałam ciebie zapytać, jak wyglądały twoje początki w sieci? Co było dla ciebie najtrudniejsze i w ogóle skąd się wziął pomysł, żeby tak wcześnie zacząć w tym internecie działać?
Tak jak wspomniałaś, ja do internetu tak bardziej, jeśli chodzi o działanie, trafiłam będąc naprawdę bardzo młodą dziewczynką. I do dzisiaj, kiedy ludzie zadają mi pytania, kiedy się to zaczęło i tak naprawdę ile ja w tym internecie działam, i mówię im właśnie, że to był naprawdę wczesny wiek, no to ludzie są zaskoczeni. Ja sama teraz właśnie wchodząc w dorosłość, tak bardziej to wszystko analizuję i rzeczywiście patrząc na dzisiejszy internet i mówiąc o tym, że miałam 10 lat, jest taka nieco przerażająca wizja. Chociaż powiem szczerze, gdyby się w to bardziej zagłębić, ja uważam, że bardzo dużo na przestrzeni tych lat się zmieniło i ja, mimo tego, że w bardzo młodym wieku do tego świata trafiłam, on nie był jeszcze aż tak uprofesjonalniony. I
tak.
wtedy jeszcze, kiedy ja zaczęłam publikować tak naprawdę filmiki do, na YouTube, i tak naprawdę tylko ta platforma, od niej głównie się zaczęło i Instagram czy tam inne, TikTok nie wchodził w grę, bo tak naprawdę one jeszcze nie funkcjonowały nawet na taką skalę.
TikToka w ogóle nie
tak,
było
nie
jeszcze
było,
wtedy,
nie było.
Tak.
Instagram nie wiem, czy był, czy pewnie raczkował, ale głównie zaczęło się od YouTube'a. I w życiu bym nie powiedziała, że to wszystko się tak potoczy, bo zaczęło się od zabawy. Po prostu zaczęło się od tego, że chciałyśmy z moją siostrą, zaczęło się w ogóle od takiej zabawy wakacyjnej.
Siostra jest starsza?
Tak. Siostra tak naprawdę chciała montować filmiki i zaczęłyśmy coś tam publikować do tego YouTube'a. Ja tego nie brałam na poważnie. Rzeczywiście w ogóle nie było takiego odbioru z naszej strony, że to może być jakaś kwestia, nie wiem, pracy, bycia osobą rozpoznawalną. Po prostu nam to sprawiało...
Zabawa.
Tak. Sprawiało nam to przyjemność, że coś tam sobie do tego internetu publikujemy. Wiadomo, rodzice mieli świadomość tego, że publikujemy to, chociaż oni też nigdy nie byli nawet w tym świecie, oni nawet nigdy to nie było z ich strony poprowadzone, żebyśmy my to robiły i rzeczywiście oni sami musieli się tego wszystkiego też trochę nauczyć, wprowadzić.
A oni się dowiedzieli o publikacjach po fakcie, przed faktem?
Jak my publikowałyśmy film, to pokazywałyśmy im, jak to wygląda i co my publikujemy, więc to w ogóle było takie wszystko bardzo naturalne i teraz jak nawet na to patrzę z perspektywy tylu lat, to widzę w tym taką szczerość i taką po prostu chęć zrobienia czegoś kreatywnego, takiej pasji, co dzisiaj wydaje się mi takie troszeczkę na te czasy, które są obecnie i to, jak te media społecznościowe funkcjonują, troszeczkę inne. I wydaje mi się, że tak to się wszystko zaczęło. I zaczęło się bardzo niewinnie i bardzo tak nie zapowiadało nic, co może być bardziej poważne i co może przez kolejne lata być kontynuowane.
A kiedy zaczęłyście zauważać, że to zaczyna być popularne? W sensie, kiedy zaczęłyście mieć wyższą oglądalność, więcej widzów, co to byli za widzowie, ile oni mieli lat, w jakie interakcje wchodziliście ze sobą?
Do dzisiaj wszystkie filmiki, znaczy większość, wydaje mi się, że jest dalej na moim kanale i gdyby i osoby, które często są ciekawe, jak to wszystko wyglądało od początku, cofają się do tych filmów i rzeczywiście ja mam do nich ogromny sentyment, bo teraz z perspektywy czasu mam świadomość, że oprócz tej małej dziewczynki, która siedzi przy tej kamerze, jest też właśnie ta taka szczerość i taka czysta radość z tego, co ja robię. I rzeczywiście te treści w ogóle nie były szkodliwe. One pokazywały totalnie moje jakieś takie zainteresowania, jak, nie wiem, rozwiązuję jakieś zadania w jakiejś książce, czy pokazuję, co tam sobie, nie wiem, fajnego mam, czy, nie wiem, jakieś testowanie słodyczy. I właśnie, takie filmiki zaczęły się wybijać. Takie filmiki zaczęły być coraz bardziej popularne. Oczywiście to wszystko szło z czasem, to był jakiś proces, to nie było tak, że od razu po publikacji pierwszego filmiku zaczęłyśmy docierać, ale tak jak mówię, było to zdecydowanie łatwiej niż teraz, i nie było to, że tak powiem, tak jak jest na TikToku, że jeden filmik się wybija,
a inny nie.
Kolejny nie, tylko tutaj była taka interakcja, że te osoby zostawały z tobą i trochę tworzyliśmy
taką... To były dzieci, to byli wasi rówieśnicy.
To byli nasi rówieśnicy. Tworzyła się taka więź, że po prostu te osoby przez internet cię oglądają. Tak trochę bardziej było swojsko, że tak powiem, że są komentarze, ci ludzie komentują, są z tobą, ale niekoniecznie jest jakaś szersza perspektywa, tak jak teraz, że te filmy docierają do różnych ludzi. Chociaż później zaczęło być to bardziej na taką szerszą perspektywę, gdzie gdzieś tam musiałam się zmierzyć z hejtem.
No właśnie, kiedy przyszedł hejt w ogóle i czy pamiętasz w ogóle taki moment, że ten hejt pierwszy przeczytałaś, dostałaś? Chciałam się zapytać właśnie o to, czy to było jakieś bardzo mocne twoje zderzenie z rzeczywistością, czy... Trudno mi to nazwać rzeczywistością, bo ja uważam, że to jednak jest coś bardzo mrocznego i to nie powinna być jakby powszechna rzeczywistość. No ale niestety, powiedzmy, z tym się trzeba mierzyć i tak jest, nie?
Tak, rzeczywiście ja uważam, że troszeczkę, bardzo dużo ogólnie uważam, że pomogło to, że za tym wszystkim też była moja siostra, która była starsza i ona publikując te filmy...
A ile siostra miała lat, jak zaczynałyście?
14, jakoś coś takiego. Więc siostra była, mimo tego, dalej niewiele starsza, no ale starsza i bardziej wiedziała, jak to wszystko funkcjonuje, ten YouTube. I Ona była tą pierwszą osobą, która miała z tym styczność jako komentarze, jako to, co ludzie piszą. I ja jako młodsza osoba bardziej występowałam na tych filmach. Ja to zupełnie traktowałam jako taką zabawę, czyli coś fajnego pokazać. Nagramy to. I gdzieś tam siostra była takim pierwszym rzutem, która to wszystko widziała. I uważam, że bardzo to pomogło i dało mi taki lekki parasol ochronny, żeby rzeczywiście nie mieć z tym aż takiej styczności, chociaż mimo wszystko w życiu realnym, kiedy gdzieś tam na korytarzach w szkole ludzie różne teksty do ciebie mówią i gdzieś tam ta działalność w internecie jest tak brana pod lupę, no to różnie wiadomo, człowiek to odbiera i uważam, że naprawdę jak na taką młodą osobę miałam już chyba właśnie taką siłę, którą byłam w stanie zachować w sobie i gdzieś tam.
A pamiętasz właśnie, jak twoja siostra na to reagowała? Bo ja rozumiem, że ona czytając te negatywne komentarze, te hejty, no chroniła ciebie, ale pewnie też część może jej dotyczyła, czy w jakiś sposób na nią spadała. Czy wy o tym rozmawiałyście? Czy ją to wiele kosztowało?
Moja siostra w ogóle, to, że ja zaczęłam być bardziej taka pokazywana na filmach niż ona, bo wynikało z tego, że ona za bardzo nie chciała, bo ona była wtedy w gimnazjum i nie chciała, żeby ludzie gdzieś tam, już tacy trochę wchodzący w nastoletnie lata, widzieli to, co ona tam publikuje z siostrą, no bo jednak no to różnie mogą to
No, jesteś
odebrać.
dzieckiem, ona już jest
Tak.
nastolatką.
I gdzieś tam wydaje mi się, że pod tym kątem to tak wyglądało, że gdzieś tam ja bardziej byłam
Czyli na
upubliczniana.
ciebie spadł, na Amelkę spada
Tak.
hejt, a twoja siostra to po prostu
Troszkę tak.
czyta, ale to generalnie nie bezpośrednio jej dotyczy, więc może być jej troszkę łatwiej,
Tak,
tak?
wydaje mi się, że tutaj na pewno o tyle było łatwiej, że gdzieś tam nawet to nie była konstruktywna krytyka. I to była krytyka, której nawet, właśnie, nazwałabym nawet tego krytyką. To był czysty taki hejt
Hejt po
bez
prostu.
podstawy. To było pisanie takich zupełnie takich, bym powiedziała, słów, które na przykład YouTube jest od 13 lat, zniknij z internetu, jesteś rakiem. I czytając to, nawet nie wiadomo, jak na to zareagować. Niby jest to hejt, a z drugiej strony nie wiesz, kto to pisze, jakby nie masz w ogóle perspektywy tego, co za tym stoi, więc ja tylko tyle pamiętam, że to były takie bezpodstawne jakieś ocenianie, jakieś krytykowanie. Bardziej wydaje mi się, że mam taką perspektywę ze szkoły. Ze szkoły, jak ludzie gdzieś tam po prostu bardziej tak to
Oni się
wyśmiewają.
dowiedzieli w
Tak, w
pewnym
pewnym czasie. Ja
momencie.
w ogóle byłam taka, że nigdy pierwsza nie skakałam z radości i nie każdemu nie ogłaszałam wszemi wobec, że ja zaczęłam gdzieś tam być w internecie upubliczniana. I właśnie bardziej pamiętam, jak takie wyśmiewanie albo takie po prostu uwaga na mnie skupiona. O tak bardziej to kojarzę, że gdzieś tam osoby w moim wieku po prostu były zainteresowane tym, bo to było coś innego, to było coś niestandardowego, to była, że tak powiem, inna pasja, którą ja zaczęłam robić, no bo wcześniej raczej ludzie tak młodo nie robili czegoś tam w internecie.
Jak ty się czułaś z tą uwagą skupioną na sobie?
Ja na pewno w pewnym stopniu wydaje mi się, że to też przyczyniło się do tego, że ja później ten internet traktowałam jako rzecz, którą się po prostu nie chwaliłam, bo można by powiedzieć, że jeśli gdzieś tam osiągasz jakiś sukces, coraz więcej ludzi cię kojarzy, ogląda, ludziom się to podoba i jako taka młoda osoba masz to takie też taki szacunek od odbiorców, że coś ciekawego pokazujesz, inspirujesz ich. A jednak ja przez to, że ten taki, to tak, takie wyśmiewanie czy krytyka spadła, to ja po prostu troszeczkę to zamknęłam w sobie. Oddzieliłam tak to i później nawet też wchodząc i będąc starszą, traktowałam to jako coś, co nie jest powodem do mówienia. I uważam, że to w bardzo złą stronę, bo uważam, że to jest rzecz, której nie powinnam. Że ludzie chcieli po prostu może umniejszyć temu, co robię, i jakby umniejszyć takiej mojej pewności, że to jest rzeczywiście fajna droga,
No
którą chciałabym
właśnie.
podążać. Ale uważam, że tutaj dużo wpłynęło to, że rodzice i gdzieś tam moja siostra, oni wierzyli we mnie, oni gdzieś tam byli i nigdy te treści właśnie nie były krzywdzące, one nie były nigdy jakieś, które zawierałyby treści, które młode osoby nie mogłyby oglądać.
Tak, no ale to twoje, ale na przykład w tych komentarzach, kiedy wiesz, słyszałaś, nie wiem, zniknij, umrzyj, jesteś rakiem, no to rodzice nie bali się o ciebie, że ty weźmiesz to jakoś do siebie, nie mówię dosłownie, no ale też statystyki i te
Tak.
dane, które przeczytałam z badań, no mówią jasno, że to są no, treści, z którymi możesz niestety zrobić coś złego, w
Tak.
sensie sobie, możesz się skrzywdzić. I teraz, czy rodzice nie bali się o właśnie twoje bezpieczeństwo? Mieliście na przykład takie dyskusje, czy to jest tego warte, ta działalność w internecie? Rozważaliście twoje zniknięcie z tego internetu?
I właśnie tak jak wspomnieliśmy o rodzicach, uważam, że to jest w ogóle fundament. Fundament, który jest czymś niezbędnym, jak mówimy w ogóle o jakichś problemach działalności w internecie. No bo jednak będąc młodą osobą, to rodzice nas kształtują i to, co jakby otrzymujemy od nich, jest takim pierwszym rzutem.
Czy to jest twoja podstawa, baza,
Tak,
język, w
dokładnie.
którym się
To jest
komunikujesz?
wszystko to, co dostajemy i gdzieś tam sami rodzice musieli się z tym wszystkim zaznajomić, bo jeśli widzą, że ich dziecko jest zadowolone z tego, rozwija swoją pasję, czuje, że jest to jego powołanie może w jakimś stopniu i już w młodym wieku czuje, że to sprawia przyjemność, rozwija się, jest kreatywnie, myśli o tym i gdzieś tam po prostu widać, że to jest taka pasja, takie hobby. A z drugiej strony po jakimś czasie staje się to gdzieś tam bardziej na poważnie, staje się to jakąś tam pracą. I wydaje mi się, że im też na pewno było trudno podjąć jakąś tam konkretną decyzję, bo jeśli rodzic, na pewno oni chcieli dla mnie jak najlepiej i
No,
dalej chcą,
oczywiście.
i należą do takich właśnie rodziców, którzy bardzo, bardzo dbają i jakby zawsze martwią się i o to wszystko, więc nigdy pod tym względem nie miałam jakichś problemów. I wydaje mi się, że to dużo dało, że gdzieś tam ta pewność siebie moja wynika też z tego, że od małego po prostu ci rodzice byli, poświęcali czas i nie byli z boku, bo uważam, że właśnie ten czas, który mi dali, to, że oni byli zainteresowani tym, co ja robię, dało chyba najwięcej. Bo jeśli oni by podchodzili do tego negatywnie lub zupełnie nie wspierali mnie w tym, ani zupełnie by do tego nie byli właśnie tym zainteresowani, uważam, że to mogłoby mieć różne skutki. Ale chyba tutaj właśnie ten fundament, który był postawiony i który został jakby gdzieś zbudowany, pomógł w tym wszystkim i to wszystko było w takich ryzach, że tak powiem. Nie było to właśnie taką płaszczyzną, gdzie, nie wiem, ja bym mogła sobie jakieś problemy stworzyć.
A jak chodziłaś do szkoły i powiedzmy w szkole mierzyłaś się z takimi właśnie, ktoś ci tutaj umniejsza, no wyobrażam sobie, że masz nieżyczliwe, zazdrosne gdzieś tam osoby w swoim gronie, które, czy tam otoczeniu, które, no nie wiem, obgadują cię i tak dalej, ale były też takie postaci, które były życzliwe wobec ciebie, takie, które cię kibicowały.
Ja uważam, że właśnie tak jak wspominam właśnie te pierwsze lata, to nawet gdzieś to kiedyś wspominałam, że ja miałam taką przyjaciółkę, która była taką osobą, moją taką ostoją, która zawsze mnie tak wspierała w tym wszystkim. I uważam, że to dużo też mi dało, że gdzieś tam miałam właśnie taką przyjaciółkę, taką osobę, która w tym otoczeniu szkolnym mogła być ze mną i radziłam sobie, bo wydaje mi się, że też gdyby poszło to za daleko, to na pewno to właśnie rodzice czy gdzieś tam inne osoby z otoczenia starsze pewnie by reagowały. Chociaż paradoksalnie, jak się okazuje, często ta pasja też ze względu na dorosłe osoby nie była pozytywnie oceniana, nie była pochlebnie traktowana i
To
często.
słucham, co to były za osoby i jak to okazywały.
Ja często miałam takie wrażenie, że ta moja pasja i właśnie, bo ja to traktowałam zawsze jako pasję i wydaje mi się, że to też dużo pomogło, że nie miałam jakiejś takiej wizji, że ja nie wiem, chcę być znana, popularna i chcę być na ściankach i na czerwonym dywanie. Tylko mnie ciekawił ten świat tworzenia tych filmów i nagrywania i dzielenia się różnymi rzeczami. Ale właśnie, przez to, że to nie było takie znane i dużo osób nie było z tym zaznajomionych, uznawało to za to coś takiego błahego i takiego nieznaczącego. I często miałam takie wrażenie, że te inne pasje, jakby moi rówieśnicy posiadają, były często tak traktowane pozytywnie, że ta jeździ na jakimś, na, nie wiem, jeździ na jakieś zawody, powiedzmy, sportowe, ta coś tam innego robi, a ta pasja czasami u mnie była taka traktowana jako jakiś wymysł, totalnie coś odklejonego, dziwnego,
Głupotka taka.
tak, głupota i zupełnie nie było no, brane to na poważnie,
Poważnie.
tak.
No, ale pomylili się.
No, czasami tak bywa, ale gdzieś tam ja nigdy też nie mam takiej chęci udowadniania komuś, że zobacz, mi się, nie wiem, udało, czy dalej to
Rozumiem.
tworzę. Wydaje mi się, że to już jest właśnie ta kwestia takiej pewności siebie i takiego poczucia własnej właśnie wartości, że nie masz chęci udowadniania teraz tym ludziom, że zobaczcie, myliliście się. Jeśli ktoś ma zobaczyć, to zobaczy.
Masz to w sobie, prawda? W sensie masz tę pewność siebie. Ty dojrzewasz razem ze swoimi pewnie widzami, albo może inaczej, twoi widzowie
Tak.
dojrzewają razem z tobą. Czy oni ci pisali? Bo pewnie to są głównie dziewczyny, prawda?
Tak, wydaje mi się, że większy procent to są właśnie młode osoby.
I powiedz mi, czy one się z tobą dzieliły swoimi życiowymi rozterkami, problemami, na przykład wynikającymi też z tego, że one, nie wiem, no, działają w tej sieci? Czy ty byłaś jakoś wystawiona na to, że byłaś taką ich powierniczką, idolką?
Zdecydowanie. Ja teraz im jestem starsza i ta moja działalność internetowa no, trwa już wiele lat i czasami nawet będąc w tym takim wirze tego wszystkiego, ja sama sobie nie zdaję sprawy, że to już jest naprawdę długi czas i dostaję czasami właśnie takie wiadomości, takie naprawdę takie prywatne albo od ludzi, którzy rzeczywiście są ze mną już dłuższy czas, które pokazują mi, że to moje wczesne rozpoczęcie działalności też miało czasami pozytywny wpływ właśnie
Na ich
na
życie.
ich życie. I to jest chyba dla mnie taka największa wartość, taka największa wdzięczność za to, co robię, że ja mogłam być dla nich taką koleżanką, taką dziewczyną, która, dziewczynką, tak naprawdę małe dziewczynki, które mogły się inspirować. To, co ja robię, to, co ja nagrywam, to, co pokazuję. I przez ten internet mogłyśmy, mimo tego, że się nie znałyśmy, chociaż czasami te relacje były takie głębsze, że mogłam z kimś pisać, to rzeczywiście to jest ogromna wartość, że uważam, że właśnie mogłam pokazywać też coś wartościowego, coś, co mogło dobrze na nich wpływać. Na przykład moja pasja do gotowania, która trwa do dziś, od najmłodszych lat była przeze mnie tam pokazywana w internecie i to się przewijało. I jeśli dostaję wiadomości, że ludzie dzięki mnie robią jakieś przepisy lub korzystają z tego, co pokazuję i zachęciłam ich w jakimś stopniu do tego, to jest chyba takie najlepszy komplement, jaki możesz otrzymać, robiąc coś w internecie. I jestem bardzo wdzięczna, że ta moja działalność też może mieć właśnie pozytywny wydźwięk. I zdecydowanie takie wiadomości od osób, które są teraz starsze, dorastają i czasami nawet dużo starsze ode mnie dziewczyny, mówiące mi, że dziękujące mi za pewne rzeczy, ja się czuję czasami nawet tak głupio, bo mi czasami jest tak nawet, że ja jestem taką zwykłą dziewczyną, a czasami mam takie wrażenie, że mam gdzieś tam wpływ na odbiorców, na młode osoby. Jeśli chodzi o takie poważniejsze tematy, typu jakieś problemy, na pewno czasami starałam się w jakimś stopniu pokazać tą moją perspektywę, jak to z mojej strony wyglądało, że gdzieś tam dalej działam, bo czasami pojawiały się właśnie takie pytania, co zrobić, bo na przykład boję się zacząć, bo ludzie będą mnie wyśmiewać, czy najbardziej. Wydaje mi się, że taki największy problem to jest kwestia właśnie opinii publicznej i opinii rówieśników, opinii,
Rówieśników też.
tak, opinii osób wokół, ale jednak wydaje mi się, że też osoby właśnie działające w internecie nie powinny brać na siebie takiej odpowiedzialności pomagania i gdzieś tam wydaje mi się, że są od tego właśnie inne osoby czy inne źródła, żeby czerpać z taką pomoc i gdzieś tam rozmowa właśnie na takie tematy nie powinna być przeprowadzona z osobą gdzieś tam, która działa w internecie. Wiadomo, można od niej otrzymać jakieś tam słowa wsparcia, chociaż uważam, że właśnie to jest już taki mocniejszy temat, który.
No właśnie, bo cieszę się, że trochę powiedziałaś o tym teraz, O tym, że to nie jest odpowiedzialność twoja jako twórczyni, żeby dźwigać te problemy innych. I to też pokazuje trochę tę samotność w sieci, że z jednej strony jesteśmy tacy wszyscy w jednym miejscu skupieni,
Tak.
że jesteśmy taką drużyną czy jakąś społecznością, a z drugiej strony wiele nastolatek i nastolatków jest po prostu samotnych i osamotnionych. Wiesz, ty masz siostrę, masz rodziców, którzy są zaangażowani, interesują się tym, co ty robisz, są na to bardzo uczuleni, ale wyobrażam sobie, że jest mnóstwo
Tak.
takich osób, które w tej sieci są kompletnie osamotnione i rodzice się nie interesują tym, albo nie mają kompletnie świadomości i tam nie ma takiej możliwości, żeby się
Zdecydowanie.
dokładnie, żeby się tym podzielić i uzyskać jakieś wsparcie. No i właśnie, jak powinna wyglądać ta przyszłość nastolatek w sieci? Tutaj jeszcze raz przypomnę o akcji DAF Self Esteem oraz kampanii Fundacji Unaweza pod tytułem Młode Głowy. Kampanii i akcji, obu akcji, które mają wspierać nastolatków w no, budowaniu ich poczucia własnej wartości, też pomocy w ich takim samopoczuciu, well-beingu, jak to się dzisiaj mówi. To jest, są dwa programy edukacyjne i profilaktyczne w polskich szkołach, polegających na lekcjach warsztatowych, na wspieraniu i pokazywaniu różnych sposobów na to, jak dbać o swoje zdrowie psychiczne. Materiały tych obu akcji będą dostępne na stronach www.dawselfesteem.pl oraz Młode Głowy. PL. Jak ty, Amelia, doświadczona, no właściwie połowę życia jesteś w internecie i działasz w internecie, jak ty sobie wyobrażasz taką idealną sytuację dla polskich nastolatków, nastolatek, którzy funkcjonują w tej sieci? Jak ty sobie to wyobrażasz, żeby żyło im się lepiej, żeby właśnie te statystyki, przypomnę, blisko 70% nastolatek w Polsce przyznaje, że ogląda treści w sieci, w social mediach, zaburzające ich własne poczucie wartości. Treści co czwarta nastolatka ogląda, które zachęcają do samookaleczeń. 1/3 twierdzi, że jest uzależniona od mediów. 80% twierdzi, że brakuje im pewności siebie i połowa nastolatek twierdzi, że jest bezwartościowa. Jak ty wyobrażasz sobie, albo inaczej, jak według ciebie powinna wyglądać ta rzeczywistość nastolatek i nastolatków w sieci?
Na pewno sięgnęłabym tutaj o właśnie zainteresowanie się o to życie, w którym żyjemy, nie to internetowe.
Realne
bo,
takie.
Tak, takie realne życie, bo jeśli w realnym życiu nawarstwiają się różne problemy i my sięgamy pierwsze co po internet i tam skupiamy naszą uwagę, no to paradoksalnie problem rodzi problem. I uważam, że właśnie zwrócenie uwagi przede wszystkim na to, czy chcemy sięgnąć o pomoc i może zainteresować się właśnie tą kwestią. To też zależy, czy właśnie tutaj mówimy o młodych osobach, które często nie mają tego wsparcia właśnie od osób starszych. Uważam, że chyba taką najważniejszą kwestią są właśnie rodzice i do nich taki wydźwięk, żeby spojrzeli na swoje dzieci.
Dzieci.
Jakkolwiek to nie brzmi, ale uważam, że czas, który jest poświęcony dzieciom i zwykłe zwracanie na nich uwagi i, że tak powiem, patrzenie w głąb bardziej, nie tylko z zewnątrz, że tak powiem, chwilowe, a jakieś tam ma problemy, jest bardzo krzywdzące, bo często właśnie te takie bagatelizowanie tych takich mniejszych problemów później rodzi coraz większe problemy i często rodzice nie zdają sobie sprawy, jak bardzo ich postać ma ogromny wpływ na dzieci i tak naprawdę często dzieci właśnie są kalką rodziców i tego, co tak naprawdę się dzieje i co przeżywają. Więc wydaje mi się, że bycie rodzicem jest ogólnie. Nigdy, no właśnie, rodzicem nie jestem, ale mam świadomość, że to jest naprawdę bardzo, bardzo odpowiedzialne zadanie. I wydaje mi się, że właśnie rzeczywiście nie bagatelizowanie problemów, nie umniejszanie im i chęć sięgnięcia o pomoc, bo wydaje mi się, że często nastolatkowie boją się tego, boją się, że będą oceniani właśnie, a robimy to tylko i wyłącznie dla siebie, dlatego, żeby Nam się lepiej żyło, bo często chcemy w internecie szukać pomocy, a wydaje mi się, że najpierw trzeba w tym życiu takim realnym naszym spojrzeć prawdzie w oczy i dowiedzieć się tak naprawdę, w czym jest rzecz. No i właśnie rozgraniczenie tego świata rzeczywistego od mediów społecznościowych. Chociaż brzmi to bardzo absurdalnie, że świat internetowy, ale często ta granica się zaciera, że tak naprawdę nie wiemy, na jakiej płaszczyźnie żyjemy,
No szczególnie twoje, wiesz, twoje roczni czy twój rocznik i okoliczne, no przeżyliście coś abstrakcyjnego z mojej perspektywy. Myślę, że w ogóle abstrakcyjnego na świecie, ponieważ kilka lat spędziliście nie w szkole. To się tak wydaje, że to trwało kilka miesięcy, ale zdalna nauka trwała prawie 2 lata.
Tak.
Więc właśnie, więc ja na przykład kiedyś poznałam taką dziewczynę, która była w pierwszej klasie liceum, kiedy wybuchła pandemia, więc przez pół roku zaledwie chodziła do szkoły i kiedy podchodziła do matury, to zostało jej pół roku. Ona po prostu w swoim liceum, które jeszcze wtedy trwało 3 lata, prawie większość liceum po prostu spędziła w domu przed komputerem. Więc jak rozdzielić świat rzeczywisty od tego świata internetowego? To się wszystko przenikało.
Dokładnie.
I wydaje mi się, że właśnie to jest teraz kwestia tego, że te światy
Tak.
są czasami nie do rozróżnienia, prawda?
Ja od siebie właśnie mogę powiedzieć, że również zaczynając liceum, pojawił się właśnie taki moment, gdzie no, mieliśmy lekcje zdalne. I uważam, że to też był czas, który dużo mi pokazał, i teraz z perspektywy wiem, że taka sytuacja też ma duży wpływ, co by nie mówić, na moje postrzeganie świata i w ogóle na ludzi i na kontakty, bo kiedy w pewnym etapie, kiedy tak naprawdę widzisz wizję liceum, poznawania nowych ludzi, spotykania się i uczenia się wśród innych osób, tym bardziej, że ja jestem taką duszą, która potrzebuje i
Towarzystwa.
rezonuje z ludźmi i mam świadomość, że ci ludzie też wpływają często, no, pozytywnie po prostu na moje funkcjonowanie i zdecydowanie nie jestem typem osoby, która wolałaby się gdzieś tam zamknąć w swoich czterech ścianach i korzystać tylko i wyłącznie ze swoich książek. Lubię gdzieś tam ten kontakt z ludźmi. I kiedy uczyłam się zdalnie i później miałam tą perspektywę, jak już wróciłam do szkoły, czułam, jakby to było inne życie. To była inna perspektywa funkcjonowania. Ja wtedy czułam, jak byłam w domu w pewnym momencie, ja byłam wręcz, że tak powiem, brzydko, kolokwialnie, obrzydzona moją przestrzenią tą domową. Tą taką, tym czasem, który ja spędziłam w pokoju. Ja później bardzo dłuższy czas nie lubiłam spędzać tam czasu. Ja byłam wręcz, czułam, że to miejsce już nie jest moje. Ja już byłam tak znudzona tym wszystkim i byłam tak bardzo przebodźcowana tą taką formą korzystania tylko i wyłącznie z komputera i braku kontaktu z ludźmi, że uważam, że na wiele osób jeszcze mocniej to wpłynęło.
Bardzo
I
ciekawe to, co
tak.
powiedziałaś.
I nawet patrząc na właśnie przestrzeń, gdzie przestrzeń na mnie tak wpływała, że ja nie byłam w stanie po prostu funkcjonować, siedzieć przy moim biurku. Może to się wydawać błahe, ale naprawdę, ja rzeczywiście po tylu latach po prostu dostrzegłam, że to jest właśnie wynik tego, że tyle czasu tam spędzałam i dzień w dzień nie widziałaś takiej perspektywy tego, że to może się zmienić. I może właśnie.
No właśnie, bo to nie zależało w ogóle od ciebie.
Tak. I wydaje mi się, że ja chodząc do szkoły, wychodząc właśnie i mając tą taką rutynę, właśnie, wydaje mi się, że taka rutyna i jakiś cel, że idziesz do szkoły, masz ustalony pewny plan dnia, to też wpływa na funkcjonowanie, na lepsze samopoczucie.
Oczywiście.
I kiedy to się zaciera i spędzasz czas w domu, nie mając tak naprawdę perspektywy na to, żeby wyjść, żeby coś zrobić, żeby spotkać się z ludźmi, zastanawiasz się, kim ja jestem, co ja robię, co dalej. I wiadomo, to był też czas, gdzie można było bardziej się przyjrzeć sobie i zastanowić się,
Jeżeli masz na to przestrzeń i
tak,
warunki, żeby to zrobić, prawda?
żeby właśnie bardziej gdzieś tam rozwinąć swoje pasje i poświęcić czas może na to, co się bardziej lubi, ale nie tyle czasu. Wydaje mi się, że tutaj czas i który płynął i każdy dzień stawał się rzeczywiście kolejnym takim samym dniem, no, negatywnie wpływał.
Chciałabym, żebyś, jeżeli mogę cię o to prosić, swoimi słowami powiedziała do swoich rówieśników, rówieśniczek, ale też do ich sióstr, matek, ojców, braci, przyjaciół, którzy może są trochę starsi, jak wspierać nastolatki i nastolatków z negatywami płynącymi z funkcjonowania w sieci, bo to też jest, wiesz, jak zaczęłyśmy rozmawiać jeszcze zanim się kamery włączyły, to co mi się bardzo podobało, co powiedziałaś, co też mi troszkę zmieniło patrzenie, to że to nie chodzi tylko o social media, że to nie chodzi tylko o tego TikToka, Instagrama, jakiegoś Snapchata, tylko to też chodzi o to, że ten telefon czy ten komputer to są gry. To są różne strony, na których się siedzi. To jest ucieczka po prostu w ten świat elektroniki. Trochę właśnie ty mówiłaś o zarywaniu nocy przez swoich znajomych, rówieśników, którzy po prostu grają. Robią jakieś questy i tak dalej. I żyją w tym świecie. Jak osoby z mojego pokolenia, czy z pokolenia twoich rodziców, lub po prostu starsi od nastolatków ludzie, mogą pomóc i wspierać właśnie kilku nastolatków w tym funkcjonowaniu w sieci i w ogóle jak je wspierać psychicznie? Co ty byś zaproponowała? No bo na pewno masz też styczność z osobami, które nie są tak świetnie wyposażone, wiesz, tak. W takie wsparcie, w taki system, jaki ty masz.
To jest o tyle właśnie trudny temat, dlatego że każdy gdzieś tam mierzy się z inną historią, mierzy się z innymi problemami. I tak jak właśnie też rozmawiałyśmy na początku, każdy z domu wywodzi się z inną, tak, z innym bagażem. I uważam, że przede wszystkim najważniejsze, o ile, no właśnie, mamy jakkolwiek osoby wokół nas, to jest właśnie ten czas, bo ludzie często nie zdają sobie sprawy, jak bardzo poświęcanie uwagi i poświęcanie po prostu czasu i zwykłe wysłuchanie dużo daje.
Hej, dostrzegam cię,
tak,
widzę.
Tak, dostrzegam cię, a nie jesteś tylko, o, na chwilę, dostrzegam to, że masz problemy, widzę to, a nie cały czas, powiedzmy, skupianie się tylko i wyłącznie. Często nawet jest taki, ludzie się śmieją, że często jest taki typ osób, które kiedy zaczynasz im mówić o swoich problemach, to one nagle mówią, że one mają gorzej.
No tak, tak, tak.
Tak, więc to jest właśnie to, o czym mówię, że często ludzie umniejszają tym problemom albo mierzą własną miarą. I wydaje mi się, że to jest często też problem takich problemów na tle pokoleniowym, że często problemy młodych osób są odbierane jako te nieważne, te nieznaczące, a bo on jest młody, to coś tam sobie wymyśla.
Ty dopiero zobaczysz, tak, tam za 5-10 lat.
Tak, jakie to będzie życie. I właśnie, i tu się naradza problem, że ta osoba później zadaje sobie pytania, pewnie ze mną coś jest nie tak, bo jeśli oni wszyscy mi mówią, że coś tam sobie wymyślasz, to później jak masz być pewnym siebie, jak masz budować poczucie własnej wartości, jeśli z każdej strony ludzie ci mówią, i tym bardziej na przykład starsi, że weź nie wymyślaj, inni mają gorzej. Więc wydaje mi się, że czasami warto się zastanowić nad tym, że i dostrzegać i być takim empatycznym i dostrzegać to, że każdy wywodzi się z innymi problemami, z innym właśnie tym bagażem, o którym wspomniałam, z domu. I szanować to, szanować właśnie to, że ludzie z różnymi rzeczami się mierzą i nie zawsze my możemy od razu to zrozumieć i mieć świadomość, że to dla nas może być, jaki to problem. A właśnie, czasami gdzieś tam wydaje mi się, że właśnie skupienie uwagi, czas i przede wszystkim, jeśli chodzi o takie młode osoby, to rozgraniczenie tego, gdzie żyjemy, i czasami zdanie sobie takie sprawy, ja sobie tak czasami robię, co by było, gdybym ja włączyła telefon i wrzuciła go przez okno.
Ciekawe.
Po prostu telefonu nie ma, czy tam komputera nie ma, nic, i ja wtedy w mojej głowie po prostu buduję sobie perspektywę, kto jest wokół mnie, jak ja z tymi ludźmi się kontaktuję, co jest dla mnie ważne. To jest bardzo takie prozaiczne i teraz niektórzy mogą powiedzieć, że no, żyjemy w mediach społecznościowych, ludzie rozwijają, powiedzmy, swoje firmy i żyją, i media to jest tak naprawdę szeroko pojęty tak. świat. Tym bardziej teraz. Ale mi chodzi bardziej o takie relacje i o to, co robimy, że często trzeba dostrzec to, co jest wokół nas. Co może brzmieć tak bardzo, bardzo prosto, ale ja czasami...
Ja uważam, że prawda świata jest zaklęta absolutnie w tych banałach po prostu. Właśnie to może brzmieć banalnie, ale tak jest.
Tak, i czasami właśnie taka perspektywa po prostu odcięcia tego telefonu i zobaczenia, że żyjemy troszeczkę inaczej niż tylko to, co jest tam i nam się wyświetla,
tak.
Jest też ciekawą kwestią.
Bardzo mądre słowa na sam koniec. Bardzo ci dziękuję. I chciałabym jeszcze raz powiedzieć zarówno do nastolatek, nastolatków, którzy też wiem, że słuchają tego podcastu, ale przede wszystkim do ich sióstr, mam, braci, ojców, wszystkich, którzy są przyjaciółmi młodych osób albo mają je w otoczeniu, nawet nauczycieli czy korepetytorów, trenerów, trenerek. Tak, są na pewno wśród was i w waszym życiu takie osoby, które potrzebują tego wsparcia i nie zawsze mają je w domu, więc albo my możemy wesprzeć po prostu osobiście, wysłuchając, nawet nie zawsze trzeba rady udzielać, po prostu powiedzieć, słyszę, widzę, dostrzegam, wiem, że jest ci trudno. I polecenie właśnie tych dwóch świetnych akcji, DAW Self Esteem oraz Młode Głowy, to są dwa adresy, www.dawselfesteem.pl oraz młodegłowy.pl. Dwie akcje, jedna marki DAW, druga fundacji Unaweza, które dbają o mentalny well-being nastolatków, o ich zdrowie psychiczne, szukają rozwiązań, dają te rozwiązania i prowadzą akcje w szkołach, między innymi tworząc lekcje warsztatowe dla młodzieży. Dziękuję ci bardzo, Amelia, również za to, że przyjechałaś. Dziękuję ci za podzielenie się swoim doświadczeniem. Trzymam za ciebie kciuki.
Dziękuję, bardzo, bardzo mi miło. Cieszę się. Również bardzo dziękuję za tą rozmowę. Zawsze wiele to dla mnie znaczy, żeby poruszać takie ważne kwestie i bardzo się cieszę, że właśnie może być częścią tej akcji, bo uważam, że wartościowe treści, pomimo, że często nie mają tak szerokiego grona odbiorców i często właśnie to w internecie ludzie poszukują treści, które dostarczą im rozrywki. Dokładnie. Wyłącznie. Uważam, że są naprawdę warte tego i nawet jeśli mają dotrzeć do mniejszej publiczności, uważam, że to jest cel wyższy niż to wszystko i ja jestem bardzo dumna, że mogę być właśnie też częścią i że ta moja działalność w internecie może się też przyczyniać właśnie.
Gratuluję ci tej świadomości i odpowiedzialności i tego, że jesteś młoda, tego, że tworzysz, że jesteś taka odważna i że się nie poddałaś, ale też tego, że wykorzystujesz swoją platformę do wspierania i szerzenia mądrych treści. Gratulacje.
Dziękuję.
Dziękuję.